Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na kolejne spotkanie w audycji, programie Niedaleko od domu. Specjalny program Wielki Piątek, zatem temat też będzie odpowiedni i stosowny. Otóż kilka miesięcy temu opowiadałem Państwu historię związaną z Placem Trzech Krzyży. Historię Placu Trzech Krzyży, jego zabudowy, jego rozwoju i też teraźniejszości. I opowiadałem Państwu również o pamiątce, jaką na Placu Trzech Krzyży możemy do dzisiaj zobaczyć. Jest to pamiątka związana z połową, no, może z latami 30., 40. XVIII wieku, a tą pamiątką są dwa obeliski z krzyżami u szczytów, krzyżami pasyjnymi, któreż to są właśnie pamiątką po dawnym założeniu, które trochę niesłusznie, ale nazywa się Kalwarią Ujazdowską, a bardziej jest to droga ujazdowska, ale droga kalwaryjna, specjalna pasyjna droga, zbudowana właśnie w latach 30., w drugiej połowie lat 30. XVIII wieku. Zatem dzisiaj kilka słów, no bo to idealny moment, przypomnienia tych najważniejszych wiadomości, jak również mam pewien opis, no ale ten opis zostawię sobie na drugą część programu. Proszę Państwa, vis-a-vis Kościoła Świętego Aleksandra stoją te dwa obeliski, po środku jeszcze pomnik Świętego Jana Nepomucena, praskiego męczennika z XIV wieku. I te obeliski, tak jak Państwu już mówiłem, to pamiątka po takiej religijnej, można powiedzieć, fundacji Augusta II, w której to te obeliski wyznaczały początek. Wytyczono specjalną drogę, zwaną później aleją. Ta droga była oczywiście bardzo, bardzo prosta, obsadzona lipami, szła w kierunku Zamku Ujazdowskiego, którego właścicielem w tym czasie był między innymi król August II Mocny. Droga, która później dała początek alejom ujazdowskim, tak do końca nie szła w kierunku jakby samego zamku, a w kierunku siedziby paców, które dziś nazywamy Belwederem, zresztą też się wtedy tak nazywał, Belwedere, czyli piękny widok, a końcowym elementem, o ile początek, to te dwa obeliski przy jeszcze nie Placu Trzech Krzyży, a raczej rozdrożu dróg. Jedna z nich to późniejsza ulica Nowowiejska, która biegła w kierunku Zamku Ujazdowskiego, a druga, czyli dzisiejsza ulica Mokotowska, to w zasadzie droga doczerska i właściwie na południe aż w kierunku Krakowa, czyli takie dosyć ważne rozwidlenie zresztą w Warszawie, czy raczej pod Warszawie, bo to taki jeszcze początek Warszawy, zwłaszcza w XVIII wieku. No miejsce dla topografii miasta bardzo, bardzo ważne. Natomiast końcowym elementem tej drogi, wytyczonej tej drogi, był kościółek, drewniany kościółek parafii ujazdowskiej pod wezwaniem świętej Anny i świętej Katarzyny. No i oczywiście ta droga kalwaryjska wzdłuż niej były ustawione kaplice z różnymi stacjami męki pańskiej. Do końca nie jesteśmy my, historycy sztuki i warszawianiści, zgodni co do tego, ile było tych stacji. Na planie wyrysowanym w tamtych czasach jest ich 20. Nieraz określa się, że jest ich tylko 14, że było ich 14, a nieraz znajdą Państwo informację, że 28. To być może wynika to aż taka duża rozbieżność z tego, że co innego projektowano, co innego później postawiono. Różne są opinie, czy różne są źródła co do ilości tych stacji i nie może to dziwić. No, w tej chwili ilość stacji drogi krzyżowej jest ściśle określona, ale w tamtych czasach jeszcze były to takie czasy, kiedy można było je odpowiednio o nowe elementy wydłużać lub ewentualnie było tych stacji mniej, w zależności po prostu od, no tutaj głównie fundatorów, możliwości też i innych technicznych problemów. Natomiast wiemy i co do tego nie mamy wątpliwości, że ostatnim elementem tej drogi krzyżowej była kaplica grobu pańskiego. Wtedy ona się nazywała kaplica grobu Chrystusowego. Z tym, że nie była ustawiona na osi tej drogi krzyżowej, ale przy kościele trzeba było zejść w lewo, w dół, tak jak jest w tej chwili aleja parkowa Łazienek. I między właśnie takimi parowami, ten teren był trochę górzysty z tej strony, górzysty to może za dużo powiedziane, no jest to jednak teren Skarpy Warszawskiej, szło się potem na górę w kierunku właśnie tej kaplicy. Kaplica była tak specjalnie wybudowana na takim podniesieniu, na takim wywyższeniu terenu ze względu na to, aby przypominała ten teren oryginalny, jerozolimski, czy właściwie podjerozolimski z Golgotą, czy po łacinie z Kalwarią. Wiemy też z planów, że obok tej kaplicy były jeszcze trzy krzyże. Wiemy dlatego, że zachowały się rysunki, plany przede wszystkim z późniejszych czasów i widać zaznaczone trzy krzyże na tym właśnie wzgórzu. Czy one były drewniane, czy no raczej tak, zapewne wymieniane raz na jakiś czas ze względu przede wszystkim na pogodę, to takie drewniane elementy dosyć szybko się niszczyły. Natomiast o ile ta kaplica, z której można by ją dzisiaj usytuować w okolicach ogrodu botanicznego w tych właśnie miejscach, przed właściwie obserwatorium, dawnym obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego, to ta kaplica stanowiła taki element, być może jeden z ważniejszych tego całego założenia. Była zdecydowanie większa od tych kapliczek ustawionych wzdłuż drogi i składała się z przedsionka i drugiego pomieszczenia, takiego w typie trochę architektury gotyckiej i w tym drugim pomieszczeniu tej kaplicy można było przez małe okienko, gdzie padało trochę światła, podziwiać piękną figurę martwego Chrystusa, Chrystusa w grobie. No rzeczywiście bardzo, bardzo takiej przejmującej, bardzo ciekawie zrobionej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tę figurę można jeszcze oglądać, nie w tym samym miejscu. To jest jeden z nielicznych elementów, który przetrwał z tego pierwotnego założenia. Otóż tę figurę z fundacji najprawdopodobniej nawet wyprzedzającej całą drogę kalwaryjską, fundacji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który najprawdopodobniej tę figurę zakupił w Rzymie. Stąd patrząc na jakość tej rzeźby, na jej misterne wykonanie, niektórzy historycy sztuki niektórzy z nich uważają, że mogła wyjść spod, może nie dłuta Berniniego, ale być może z jego warsztatu. Mówię o niej więcej, dlatego że tę figurę możemy obejrzeć, możemy ją podziwiać w kościele świętego Aleksandra, bo kiedy to całe założenie, no w latach 80., właściwie już XVIII wieku, już było właściwie niszczone, wyburzone ze względów na zły stan techniczny, jak i na przede wszystkim nową koncepcję urbanistyczną Stanisława Augusta Poniatowskiego, czyli to stworzenie przed Zamkiem Ujazdowskim, cały szereg dróg dojazdowych z takimi placami okrągłymi, od których promieniście odchodziły aleje, coś co nazywamy osią stanisławowską. To w tym czasie właśnie aleja, która kiedyś była tą drogą kalwaryjską, stała się takim dojazdem wprost z placu, no wtedy już rozdrożu Złotych Krzyży, ponieważ już te obeliski były. W związku z tym tak się nazywało to miejsce i droga, ta prosta droga stała się później aleją ujazdowską. Ale wróćmy do tej figury, bo tak zaczynam, gdzie ją można obejrzeć. Można ją obejrzeć w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, bardzo misternie zrobiona, z pełną takich no, widać tą pasję, to cierpienie Chrystusa. Naprawdę bardzo polecam, zwłaszcza w tym czasie przed i poświątecznym. Zresztą figura, kiedy już ta kaplica była niszczona, właściwie nie tyle niszczona, co najprawdopodobniej rozebrana ze względu na inny pomysł zagospodarowania tej części łazienek, czy ujazdowa, może lepiej by powiedzieć. Ona najpierw trafiła do tego kościoła drewnianego, a po rozbiórce tego kościoła, miało to miejsce w latach 20. XIX wieku, ponieważ Belweder został przeznaczony na siedzibę wielkiego księcia Konstantego. Powędrowała najpierw na Solec do Trynitarzy, bo formalnie całą drogą kalwaryjską, jeśli chodzi o sprawy religijne, zajmowali się właśnie Trynitarze z Solca, a później po wybudowaniu kościoła świętego Aleksandra, czyli też w latach 20. XIX wieku, po uporządkowaniu placu, właśnie trafiła do tego kościoła. Kościół miał różne koleje losu, bo przecież był rozbudowywany w latach 80. i 90. XIX wieku, potem w czasie wojny zniszczony, ale figura szczęśliwie ocalała. Ostatnim elementem, który miał przynajmniej w założeniu wieńczyć cały ten układ tej drogi kalwaryjskiej, tej kaplicy, i jeszcze jeden element, który miał zamykać cały układ pod względem ideologicznym, miał być projektowany kościół Zmartwychwstania Pańskiego. Niektórzy uważają, że August II myślał o przebudowie Zamku Ujazdowskiego właśnie na tę wielką świątynię. No nie wiem, być może, ale sądzę, że raczej miało być to osobne założenie, no, niestety już niewybudowane, więc ten element nie został zrealizowany. Dobrze, kto wybudował, zapomniałem powiedzieć, ale to kto był projektantem, ale to za chwilę, chwila przerwy. A my wrócimy za kilka minut.
Niedaleko od domu.
Dobrze, jesteśmy z powrotem. Otóż projektantem całego założenia był architekt królewski, saski, Joachim Jauch, notabene dziadek Joachima Lelewela, ale to już zupełnie inna sprawa, który to, mówię o Jauchu, był też odpowiedzialny za projekt kościoła Bonifratów, i dla niego temat taki religijny, katolicki, no był czymś nowym, bo to był architekt saski, był on ewangelikiem, ale jeśli chodzi o pomysł urbanistyczny, jak najbardziej sobie z tym nieźle poradził. Wiemy, bo zachowały się rysunki, że kapliczki, które były ustawione w równej odległości, najprawdopodobniej po stronie wschodni, były zbudowane w formie takich grot. Grot z narzuconym na nie taką zaprawą cementową, a w środku tych grot była taka, no, coś w rodzaju nadstawy ołtarzowej, a nad nią płaskorzeźby dostosowane do tematu danej stacji. Dopełnieniem miały być sentencje, ponoć ułożone przez samego biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego, no tak dające takim, czy podsuwające odpowiednie myśli do kontemplacji. Najprawdopodobniej ze względu na rachunki za wykonanie tych, no niekoniecznie tych akurat, ale prac związanych z budową drogi, można przyjąć, że odpowiedzialnym za tę płaskorzeźbę był Giovanni Fumo. To był taki, on jeszcze miał swojego współpracownika, już nie jest to istotne. I to był taki artysta z pogranicza szwajcarsko-włoskiego, wtedy z Gryzoni. Pracował również w Wilanowie, w związku z tym te jego prace tutaj się nie zachowały, ale w Wilanowie tych płaskorzeźb kilka w elewacji pałacu mogą Państwo podziwiać. Co jeszcze ważnego, a czego bym Państwu nie powiedział wtedy? Otóż w 1732 roku ponoć była pierwsza uroczystość Wielkiego Tygodnia, właśnie już na tej nowej drodze kalwaryjskiej. I jak czytam, Wielki Piątek przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Warszawy odbyła się procesja z nadzwyczajną uroczystością i świetną iluminacją wieczorem w sobotę kończącą obrzęd. Jednak ja poszukałem trochę bardziej szczegółowych opisów, no i takowyż znalazłem i zaraz Państwu przeczytam. Otóż wyszli na Kalwarię ludzie z pochodniami i trzej mnisi w albach z drabinami i młotkami i obcęgami, podczas kiedy trynitarz ciągnął dalej i opowiadał, jak pismo naucza. Mnisi przystawiali drabiny, do krzyża weszli na nie i poczęli ćwieki wbijać, a później wyjmować. Wyjęto naprzód ćwiek z lewej ręki, z powoli opuszczono Chrystusowe ramię, potem tożsamo uczyniono z prawym ramieniem, a na koniec wyjęto powoli ćwiek z nogi i powoli spuszczono Jezusową statuę, tak sztucznie i misternie urobioną, że jej nogi i ręce gięły się, jak gdyby cielesne były. Trynitarz tymczasem kończył kazanie, lud bił się w piersi, a owinięte w białe myślinowe prześcieradło statuę Chrystusa złożono na potężnym wozie urobionym na kształt grobu otoczonego obłokami i promienistym złotem. I w ten czas ruszyła procesja. Na przodzie szła ogromna statua Izajasza proroka, zapowiadająca światu nową epokę, a za nim kilkaset dzieci z palmami. Dalej krzyż Jezusowy na potężnym postumencie, na którym stały dwie piękne dziewczyny, po anielsku ubrane, otulające rękami swemi święte drzewo. Dalej o paręset kroków niesiono na złotych tacach ćwieki i koronę i na osobnym postumencie grupę figur wyobrażających mękę pańską. Na osobnym postumencie niesiono nie mniej kolosalną statuę Najświętszej Panny Marii Bolesnej, naturalnej wielkości, czarnym okryta materiałem, a na jej postumencie bawiło się dziewięcioro dzieci za aniołów przebranych i wszystkie te anioły, statua, postumenta, miliony kwiatów, były ozdobione. Były nimi ozdobione, przepraszam, bo tutaj niewyraźnie. również rzęsiście zielonymi, pąsowymi kwiecieniami oświecone. Wyobraźcie sobie, jakiej wielkości musiał być ten postument, że statuami, kiedy między nimi był żołnierz na koniu prawie naturalnej wielkości, z włócznią w ręku, żołnierz, który ostrzem swej długiej włóczni nie mógł dosięgnąć boku Chrystusa na potężnym krzyżu ukrzyżowanego. 60 ludzi niosło ten olbrzymi obraz męki pańskiej. Niepodobna wyliczyć mnogich chorągiew i obrazów, jakie na tejże procesji niesiono. Tysiące osób ze świecami, liczne zakony, rada municypalna, szwadron konnej gwardii, batalion piechoty i całe prawie miasto jej towarzyszyło. Taki jest to opis, który zaczerpnąłem ze starych ksiąg. Tak mogła wyglądać ta procesja. Dobrze, zrobimy sobie teraz przerwę i zapraszam na trzecią część programu za kilka minut.
Niedaleko od domu.
Dobrze. Otóż, proszę Państwa, przeczytałem Państwu opis takiej procesji. Być może tak właśnie wyglądała ta, no może nie zawsze, nie co roku, no ale ta wyjątkowo była bardzo, bardzo uroczysta. Natomiast może kilka słów historii związanej z historią Kalwarii czy dróg krzyżowych w Polsce, bo jest ona ciekawa. No, oczywiście, aby móc przeżywać wydarzenia męki drogi Chrystusa na krzyż, już od XV wieku w całej Europie zaczęto wznosić budowle przypominające właśnie jerozolimską drogę krzyżową. Zespoły tych budowli nazywano potocznie kalwariami lub golgotami. Tu pierwszeństwo nawet należy się Hiszpanom, bo już na początku XV wieku w górach Sierra Morona dominikanin Alvaro z Kordowy właśnie przy klasztorze Scala Celi w Kordobie założył takowąż kalwarię. No i potem one się powiększały, budowano coraz więcej stacji, obiektów, które miały przypominać topografię Jerozolimy. Ten kult drogi krzyżowej w Polsce zaczął się wyodrębiać w XVI wieku. No i przyjął taką formę nabożeństwa do dróg Jezusa. Oczywiście te rozważania stacji drogi krzyżowej łączyło się z odwiedzinami czy to ołtarzy, czy kościołów w trakcie tej procesji. A ta w Polsce najstarsza kalwaria oczywiście znajduje się w Kalwarii Zebrzydowskiej koło Wadowic. Ta miejscowość powstała w XVII wieku właśnie przy kalwarii wybudowanej przez Zebrzydowskiego, a droga zaczęła być potem popularna, ta droga krzyżowa, i stawać się już takim bardzo popularnym nabożeństwem. Powstanie jej oczywiście zawdzięczamy wojewodzie krakowskiemu, bo to mówię Zebrzydowski, Mikołajowi Zebrzydowskiemu. Zebrzydowski przeczytał ponoć pod koniec XVI wieku taką książkę Christiana Andrichomusa opisującą Jerozolimę za czasów Chrystusa, i właśnie w książce tej były wyliczone miejsca uświęcone męką Jezusa, ale przede wszystkim były też podane odległości między poszczególnymi miejscami, i w końcówce tej książki autor zachęcał czytelników do tego, aby takie stacje odtwarzali właśnie koło swoich domów i by rozważać tam cierpienia Chrystusa. No i Zebrzydowski rzeczywiście zapalił się, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy do tego pomysłu, tym bardziej, że w swoich dobrach zauważył w jednym miejscu takie podobieństwa tego terenu do położenia Jerozolimy. Wtedy mieszkał w Lanskoronie, a sąsiednia góra Żarek właśnie przypominała mu wzgórza Golgoty. Rzeczka, która tam płynęła, to była bodajże Skawina, w jakiś sposób mogła odzwierciedlać potok Cedron. No, oczywiście góra Lanskorońska, górę Oliwną i ksiądz Feliks Żebrowski, wychowawca syna wojewody, no, rozmierzył teren, pomógł Żydowskiemu ustalić miejsca poszczególnych stacji i rzeczywiście w ten sposób powstała ta, no chyba najbardziej znana Kalwaria, ta pierwsza w każdym bądź razie, którą chyba wszyscy znają. No my mamy oczywiście swoją warszawską, chociaż już nieistniejącą, kalwarię ujazdowską, choć bardziej była to droga kalwaryjska, chociaż te z tą jedną kaplicą, do której trzeba było jednak jakimś takim nielinearnym terenem ani przejść, więc może to jednak trochę i była Kalwaria. No ale jeżeli ktoś jeszcze chciał w tamtych czasach, w połowie XVIII wieku, jeszcze bardziej poczuć te miejsca męki pańskiej, to oczywiście mógł udać się do miejscowości Góra, gdzie fundacja biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego właściwie odzwierciedlała cały system tych dróg, wszystkich elementów, tak jakby to sobie wyobrażano wtedy jerozolimskich, a ta góra to oczywiście dzisiejsza góra Kalwaria. No niestety z tej fundacji Augusta II nie zostało dziś za dużo. Właściwie te dwa obeliski, no pamiątką swoistą jest przebieg Alei Ujazdowskiej, no i ta piękna figura. No układ urbanistyczny Góry Kalwarii też się zmienił, chociaż są takie pomysły, prace właśnie rewitalizacyjne, na razie jeszcze koncepcyjne, aby to odtworzyć, ale szczęśliwie zachowało się wiele Kalwarii, czy Wejherowska, czy Pocowska, czy właśnie Kalwaria Zebrzydowska, czy w Wampierzycach. Naprawdę warto, zwłaszcza w tym okresie, może zrobić sobie jakieś dalsze wycieczki. A i nowe kalwarie również powstają, czyli ten temat architektoniczny, ale przede wszystkim związany z tą duchowością, z męką Chrystusa, z tą namacalnością tej męki, którą możemy przeżywać właśnie idąc tę samą drogę, czy wyobrażając sobie tę samą drogę, jaką ostatnio przebył w Jerozolimie. No, jak widać, ten cały czas ta rzecz jest bardzo, bardzo aktualna. Widocznie bardzo jest potrzebna też dla wzmocnienia takiego swoistego poczucia się w trochę innej przestrzeni, w trochę innym czasie. Dobrze, dzisiaj taka krótsza trochę audycja, przepraszam, bo wyjątkowo nigdy w Wielki Piątek audycji nie miałem, w związku z tym nie chciałem Państwa tutaj zanudzać jakimiś wiadomościami bieżącymi. My słyszymy się za tydzień. Życzę Państwu rodzinnych, dobrych, duchowych świąt wielkanocnych. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jak zwykle za 7 dni. Mówił dla Państwa Dominik Wendołowski.
Niedaleko od domu. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.